Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tak zwana przesłanka eugeniczna aborcji jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Narusza m.in. zapis Konstytucji dotyczący ochrony życia. A badany był ustawowy zapis pozwalający na zabicie nienarodzonego dziecka w przypadku dużego prawdopodobieństwa jego ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu. Trybunał w pełnym składzie badał wniosek grupy posłów w tej sprawie, a wyrok ogłosiła prezes Trybunału Julia Przyłębska.
Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym orzeka. Artykuł 4a ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest niezgodny z artykułem 38 w związku z artykułem 30 w związku z artykułem 31 ustęp 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto postanawia umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Orzeczenie zapadło większością głosów.
Sędzia sprawozdawca Justyn Piskorski w uzasadnieniu stwierdził, że Trybunał podtrzymuje stanowisko, zgodnie z którym życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju.
W ocenie Trybunału dziecko w prenatalnym okresie życia jako istota ludzka, której przysługuje przyrodzona i niezbywalna godność, jest podmiotem mającym prawo do życia, zaś system prawny musi gwarantować należytą ochronę temu centralnemu dobru, bez którego owa podmiotowość zostałaby przekreślona.
Zdania odrębne do wyroku złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski oraz Leon Kieres. W postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym oprócz wnioskodawców brali także udział m.in. przedstawiciele Sejmu i Prokuratury Generalnej. Rozprawie przed budynkiem Trybunału towarzyszyły protesty środowisk pro-life i lewicowo-liberalnych.
W dzisiejszych czasach niestety selekcjonuje się osoby na te, które mają prawo się urodzić i te, które tego prawa nie mają. I aborcję nazywa się prawem człowieka, nazywa się prawem wyboru. Tutaj nasi przeciwnicy mają hasła piekło kobiet na przykład, natomiast tak naprawdę piekłem kobiet jest aborcja. Jest piekłem kobiet nienarodzonych, jest piekłem matek cierpiących na syndrom postaborcyjny i jest również piekłem dla dzieci, które od małego są wychowywane w proaborcyjnej propagandzie.
Obowiązująca od 1993 roku ustawa dopuszcza tak zwaną aborcję w trzech przypadkach. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnym w ustawie pozostaną zapisy o dopuszczalności zabicia nienarodzonego dziecka w momencie, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. W Sejmie trwają prace nad projektami ustaw mającymi pomóc w zwalczaniu pandemii. Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła kilkadziesiąt poprawek do projektu Prawa i Sprawiedliwości. Między innymi możliwość odmowy sprzedaży towaru klientowi bez maseczki. Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Sejmowe prace nad ustawą wydłużyły się z 1 do 3 dni. Niekaranie za błędy medyczne, ustawowy nakaz noszenia maseczek oraz usprawnienie zatrudniania medyków spoza Unii Europejskiej. To niektóre z zapisów zawartych w ustawie. Swoje projekty antykowidowe przedstawiły także Koalicja Obywatelska, PSL oraz Lewica, jednak propozycją wiodącą jest ta przygotowana przez PiS. Nowela przewiduje, że osobom skierowanym do walki z koronawirusem przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 200% przeciętnego wynagrodzenia na danym stanowisku pracy. Kolejnym rozwiązaniem jest zwiększenie zasiłku z tytułu niezdolności do pracy dla pracowników służby medycznej, którzy ulegną zakażeniu lub będą musieli pójść na kwarantannę. Zasiłek zostanie zwiększony z 80 do 100%. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski wskazał w Sejmie, że wielogodzinne prace w Komisji Zdrowia były niezwykle merytoryczne i udało się osiągnąć kompromis w wielu kwestiach.
Istotną część z tych projektów złożonych przez opozycję, część rozwiązań również wdrożyliśmy. W przypadku projektu Lewicy wdrożyliśmy praktycznie całą ustawę w treść ustawy zaproponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość. Ale podziękowanie również za konstruktywną współpracę. Tego dzisiaj być może z tej mównicy nie widać. Trochę inny charakter wypowiedzi muszą albo chcą Państwo stosować. Jednak wczorajsza współpraca była konstruktywna. Ja rzeczywiście tak ją odbieram. Mieliśmy dosyć dużo czasu na merytoryczną dyskusję.
W poniedziałek ustawą ma się zająć Senat. Jeżeli Izba Wyższa wprowadzi swoje poprawki, wtedy ustawa wróci do Sejmu. Następny i ostatni krok to decyzja prezydenta. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Szpitale prywatne włączą się w obsługę pacjentów z COVID-19. Baza powiększy się o 1000 łóżek. Dodatkowych miejsc dla chorych przybędzie głównie w większych miejscowościach, gdzie prywatne placówki najczęściej prowadzą działalność. Na udzielenie wsparcia zdecydowało się 18 szpitali, które pierwsze łóżka dla zakażonych pacjentów udostępnią w najbliższych dniach. Ministerstwo Zdrowia wciąż prowadzi intensywne rozmowy z sektorem prywatnym. Szef tego resortu Adam Niedzielski podkreślił, że aktywność tych szpitali będzie bardzo realnym wsparciem w walce z epidemią.
Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj zakomunikować, że w wyniku naszych rozmów baza łóżek dostępnych na cele covidowe, która właśnie jest po raz pierwszy w historii takim efektem współpracy i wysiłku sektora prywatnego, powiększy się o 1000 łóżek. Mamy tutaj deklarację z tego systemu prywatnego na 1000 łóżek, które będą bardzo realnym wsparciem. Przygotowaliśmy takie rozwiązanie, taką ścieżkę, że oczywiście łóżka te wejdą do puli zarządzanej przez zespoły kryzysowe na poziomie województw.
Zgłaszają się także chętni do pracy w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk poinformował, że dotąd za pośrednictwem specjalnej infolinii strony internetowej zgłosiło się ponad 1250 osób. Minister Dworczyk zaznaczył, że szpitale tymczasowe, które mają powstać w każdym województwie, to ostateczna linia obrony przed pandemią.
I mamy nadzieję, że nigdy wykorzystanie tych obiektów nie będzie potrzebne. Natomiast jako przewidujący rząd, przewidująca administracja, musimy rozważać wszystkie scenariusze, również te pesymistyczne. Dlatego takie szpitale tymczasowe będą powstawały w różnych miejscach w Polsce.
Dziś odnotowano największy dobowy przyrost zachorowań na koronawirusa od początku epidemii. Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenia u ponad 12 tysięcy osób. Zmarło 168 osób. Szef Solidarności Piotr Duda poinformował, że związkowcy złożyli rezygnację z członkostwa w Radzie Dialogu Społecznego. Wyjaśnił, że powodem tej decyzji jest powołanie nowych członków Rady przez prezydenta Andrzeja Dudę, które w ocenie Solidarności było bezprawne. Wczoraj w skład Rady Dialogu Społecznego weszli m.in. wicepremier Jarosław Gowin oraz szef resortu nauki i edukacji Przemysław Czarnek. Szef Solidarności wskazał, że według związkowców specustawa w sprawie koronawirusa dotycząca Rady Dialogu Społecznego pozbawiła prezydenta prawa do powoływania członków Rady. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda ocenił, że dokument zawiera kuriozalne zapisy, które wywracają Radę Dialogu Społecznego do góry nogami.
Pan premier nadał sobie kompetencje, burząc trójstronny dialog, kompetencje, w którym ze względu na utratę zaufania może odwołać każdego członka Rady Dialogu Społecznego. Było to dla nas kuriozalne zapisy. Jeszcze większym kuriozalnym zapisem w tej ustawie w artykule 85 było to, że zawiesza się artykuł 27 ustęp 1 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, który mówi, że pan prezydent ma prerogatywy powołania na wniosek organizacji i odwołania na wniosek danej organizacji. Czyli uważamy, że nikt nie może stać ponad prawem, nawet pan prezydent. I wczorajsze powołania dla nas mają wątpliwości prawne.
Piotr Duda zaznaczył, że przepisy ciągle czekają na rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny, a w opinii prokuratora generalnego są one sprzeczne z konstytucją. Wyjaśnił, że w tej sytuacji związkowcy nie mają innej możliwości niż opuszczenie Rady, ponieważ prawo nie przewiduje trybu odwoławczego. Parlament Europejski dyskutuje nad sprawozdaniem w sprawie równouprawnienia płci w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Dokument wyszedł z Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia. Wielu europosłów opowiada się w dokumencie za opracowaniem, jak to określają, ambitnej strategii na rzecz równouprawnienia osób LGBTI. Więcej w relacji Dawida Nachajowskiego.
Parlament Europejski nie po raz pierwszy dyskutuje i głosuje nad problemem równouprawnienia w Unii Europejskiej. Zajmowanie się tą sprawą podczas prac Komisji FEM w Parlamencie Europejskim to nic nowego. Tym razem sygnatariusze dokumentu zwracają uwagę, że kobiety są w dużym stopniu niedostatecznie reprezentowane w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego w Unii. W przedłożonym sprawozdaniu ukazującym statystyki mówiące o tym, że we wspólnocie tylko 3 z 27 ministrów spraw zagranicznych to kobiety, nie chodzi tylko o liczby. Sygnatariusze sprawozdania twierdzą, że na całym świecie obserwuje się niepokojącą wrogość wobec praw kobiet i osób LGBTIQ+. Chodzi im o ograniczenia na przykład związane z zakazywaniem studiów zajmujących się, jak to zapisano, płcią kulturową. Problem komentuje były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, europoseł Ryszard Czarnecki.
Pożenienie ideologii z sprawą realnego bezpieczeństwa setek milionów Europejczyków wydaje się być dziwne. Wkleja się takie ideologiczne kwiatki dotyczące zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, czyli innymi słowy namawia się do zabijania dzieci nienarodzonych, do aborcji, bo przecież przeciwko w praktyce ochronie życia są zapisy, cytuję: Parlament wzywa do zapewnienia jednolitego stanowiska Unii Europejskiej i podjęcia zdecydowanego działania w celu jednogłośnego potępienia negatywnych postaw wobec praw seksualnych i produkcyjnych, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego.
Mówił europoseł Ryszard Czarnecki. Głosowanie nad całością dokumentu odbędzie się już jutro. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Bruksela.
To były wiadomości w Radiu Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni. A przed nami prognoza pogody. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Miejscami na zachodzie, północy i w centrum kraju przelotny deszcz. Temperatura na ogół od 13 do 17 stopni. W rejonach podgórskich Karpat miejscami około 12. Wiatr słaby i umiarkowany. Nad morzem miejscami dość silny. Lokalnie na południu kraju oraz na wybrzeżu porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W Bieszczadach porywy wiatru do 70 km na godzinę, a w Sudetach do 75. Na barometrach w Warszawie maksymalnie 1001 hektopaskali.